Witam Państwa bardzo serdecznie. Chcę powiedzieć na samym początku, że to dla mnie zaszczyt, aby uczestniczyć w tak inspirującym wydarzeniu. Te świadectwa, takie właśnie osobiste, te wygłoszone słowo było dla mnie bardzo poruszające i naprawdę jestem Panu Bogu wdzięczna za to, że też postawił mnie w tym miejscu, aby wysłuchać właśnie tych pięknych słów. Chcę Państwu przybliżyć tematykę związaną właściwie z echem, jakie powstało w medycynie dzięki papieżowi Pawłowi VI i jego encyklice. Ale aby do tego dojść, musimy jak zawsze sięgnąć do kart historii. Proszę Państwa, do czasu wynalezienia antykoncepcji, do czasu legalizacji aborcji, główny nurt medyczny, medycyna hipokratejska, zgadzały się z antropologią chrześcijańską. Nie było tutaj żadnego konfliktu. Zasada primum non nocere, czyli po pierwsze nie szkodzić, była obowiązująca, była popularna i było to wszystko oczywiste. W momencie, kiedy wprowadzono antykoncepcję hormonalną, kiedy zalegalizowano aborcję, można powiedzieć, wszystko zostało, ta moralność lekarska w pewien sposób została zachwiana. Proszę Państwa, ta idea nowego, rzekomo lepszego świata, który miałby w końcu wyzwolić ludzi z tych średniowiecznych przykazań, które Kościół nakłada na ludzi, ta idea, która okazała się oczywiście zgubna, bazowała na maltuzjanizmie, na teorii przeludnienia, która dzisiaj już została wspomniana. Malthus obawiał się tego, co stanie się, kiedy liczba ludności będzie coraz większa i ziemia będzie przeludniona. I jego propozycją tego rozwiązania było zachęcanie do jak najpóźniejszej prokreacji, wstrzemięźliwość małżeńska i jak najpóźniejsze decyzje małżonków o prokreacji. Kontynuatorką jego myśli była Margaret Sanger, która głosiła już neomaltuzjanizm, jednak jej tezy wiązały się z bardziej agresywnymi rozwiązaniami. Zaczęło się od tego, że mówiła, że kobieta nie może nazwać się wolną, jeśli nie kontroluje swojego ciała, ale jej działania polegały na promocji, propagowaniu antykoncepcji, eugeniki, aborcji, rewolucji seksualnej, wręcz sterylizacji jednostek nieprzystosowanych i oczyszczania społeczeństwa. O co tutaj chodzi? Kobieta ta była pielęgniarką, pracownicą socjalną w ubogiej dzielnicy Nowego Jorku. Spotykała się z różnymi ludźmi, widziała ogromną biedę i ubóstwo i uważała, że imigranci, ludzie tacy jak Latynosi, Żydzi, Murzyni, ciemnoskórzy, również chrześcijanie i rodziny wielodzietne, są to jednostki nieprzystosowane, z których to społeczeństwo należałoby oczyścić. Kobieta ta była niesamowicie przekonana co do swoich racji, za takie ekspansywne propagowanie tych racji była aresztowana. To ona założyła pierwszą poradnię antykoncepcyjną w 1916 roku w Nowym Jorku, ale proszę Państwa, wtedy jeszcze nie było tabletki hormonalnej. To był czas, kiedy można było promować prezerwatywę, być może już wkładkę wewnątrzmaciczną, ale przede wszystkim sterylizację i aborcję. I to były te działania, które ona propagowała. To ona wprowadziła slogan planowanie rodziny, dziecko chciane, czy to, że kobieta ma prawo do swego brzucha. Jej poglądy, szczególnie te dotyczące potrzeby oczyszczania społeczeństwa z niewłaściwych ras, były bardzo kojarzone z nazistami, z Hitlerem. Po II wojnie światowej, kiedy naziści zostali pokonani, jej organizacja American Birth Control League musiała się w pewien sposób przepoczwarzyć, ponieważ niekorzystne dla nich było właśnie kojarzenie ich działalności z Hitlerem. Zatem zmieniono nazwę tej organizacji. Tutaj cytaty z jej wypowiedzi, że ludzie kolorowi są takimi ludzkimi chwastami, z których należy eksterminować. Właśnie tutaj promocja sterylizacji, że dysgenetyczne grupy w naszej populacji powinny mieć wybór, albo zostaną segregowani, albo wysterylizowani. Kontrola narodzin musi prowadzić do oczyszczenia rasy. I no właśnie, twierdziła, że największą miłosierną rzeczą, jaką duża rodzina może uczynić dla swojego najmłodszego członka, to właśnie zabić go. I to były straszne tutaj tezy, które właśnie głosiła założycielka organizacji, która już później nazywała się Międzynarodową Federacją Planowanego Rodzicielstwa. No właśnie, przepoczwarzona Liga Kontroli Narodzin w swoich statutach i założeniach miała właściwie podobne hasła, podobne cele. Chodziło o promocję antykoncepcji, seksualizacji młodzieży, dostępu do bezpiecznej aborcji czy zmniejszeniu liczby aborcji niebezpiecznych. Co ciekawe, w Polsce została założona organizacja o nazwie Towarzystwo Rozwoju Rodziny, gdzie właśnie prowadzono edukację seksualną. W statutach jest napisane o zapewnieniu opieki w zakresie zdrowia seksualnego, ale proszę zobaczyć, że mimo panującej u nas wówczas komuny, nasza polska organizacja została wcielona do Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa. To jest sprawa do zbadania przez historyków, czy było to coś naturalnego, czy pomimo panującej komuny, że mogliśmy, prawda, włączyć się w tą większą organizację. Zmierzamy teraz do osoby Gregorego Pinkusa, który był z pochodzenia był rosyjskim Żydem. Był to naukowiec, biolog, który specjalizował się w fizjologii rozmnażania ssaków i szczególnie zajmował się metabolizmem hormonów płciowych. Pod wpływem Margaret Sanger kontynuował badania i prowadził badania zmierzające do powstania tabletki antykoncepcyjnej. Swoje prace ogłosił na pierwszej międzynarodowej konferencji planowania rodziny w Tokio w 1955 roku, po czym preparat ten testowano na biednych kobietach Puerto Rico, optymalizując dawki hormonów dla uzyskania pewności antykoncepcyjnej oraz regularności krwawień. Przepraszam. W 1960 roku zarejestrowano preparat, tabletkę antykoncepcyjną w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dotarła w 1961 roku, a w Polsce środek był ten dostępny w 1966 roku. I takie było zaplecze powstawania środków antykoncepcyjnych. A w tym momencie, no właśnie, co działo się w Kościele i co działo się w Polsce. Powstał Memoriał Krakowski, o którym dzisiaj już wiele posłyszeliśmy. Memoriał Krakowski zawierał jakby uzasadnienie błędnych tez propagowanych przez zwolenników antykoncepcji. Skąd oni się wzięli i dlaczego tylu ich było w Kościele? Być może przemawiał do nich fakt, że ówczesne metody planowania rodziny były wielce nieskuteczne. Co więcej, kiedy zapytano małżonków, przygotowując raport dla papieskiej Komisji Kontroli Narodzin, kiedy zapytano ich, czy stosowanie tych metod, była to metoda kalendarzowa, czy zaszkodziły waszemu małżeństwu, 74% odpowiedziało, że tak. Średnia wieku ankietowanych to były 34 lata. Średnio rodziny te miały 4-5 dzieci. Jako główne problemy wskazywano problemy z abstynencją seksualną, utratę spontaniczności czy strach przed niechcianą ciążą. I to właśnie ta niska skuteczność i wiele problemów musiało stać się wyzwaniem dla naukowców, dla lekarzy, tak aby małżonkowie chrześcijańscy mogli z całą pewnością stosować metody naturalne. I w ten właśnie sposób zmierzamy do naprotechnologii, a właściwie do modelu Creightona, od którego wszystko się zaczęło. Naprotechnologia staje się coraz bardziej popularna również w naszym kraju, w naszym województwie. Jednak to nie było tak, że naprotechnologia powstała w opozycji do in vitro, bo tak kojarzymy głównie naprotechnologię z leczeniem niepłodności. Jednakże historia pokazuje, że kroki przebiegały właśnie inaczej. Jak to się zaczęło? Młody student medycyny Thomas Hilgers usłyszał o tym, że no właśnie została wydana taka encyklika. Wiedział i widział, co się dzieje w medycynie. Dowiedział się, jak każdy student właśnie o tabletce antykoncepcyjnej. Poprosił kapelana o to, aby udostępnił mu kopię tego dokumentu. I tutaj już był pierwszy problem, bo ów kapelan wcale nie zachęcał go do przeczytania tego. Niestety należał do zwolenników wcześniejszych jeszcze antykoncepcji. Jednak Hilgersa to nie zniechęciło. Zapoznał się z tym dokumentem, gdzie mówi po przeczytaniu: na początku nie ukrywam, spodziewałem się, że Kościół zmieni zdanie w sprawie antykoncepcji. Na początku wszyscy ją popierali, zachwycali się antykoncepcją, nie istniały źródła, które pozwalałyby się dowiedzieć, czym naprawdę antykoncepcja jest. Gdy przeczytałem punkt 7 Humanae Vitae, zrozumiałem, że Kościół nie może nauczać niczego innego, że musi głosić on to, co głosi. Bardzo mocno poruszył mnie też fragment, w którym Paweł VI otwarcie i wprost zaapelował do naukowców i lekarzy, by zajęli się poważnymi badaniami w tej dziedzinie. I tutaj przytaczam ten fragment. Pragniemy teraz zwrócić się ze słowami zachęty do ludzi nauki, którzy wiele mogą oddać usług dobru małżeństwa i rodziny oraz spokojowi sumień, jeśli przez wspólny wkład swych badań będą się gorliwie starać wszechstronnie wyjaśnić różne warunki sprzyjające właściwemu regulowaniu ludzkiej rozrodczości. Przede wszystkim tego należy pragnąć, aby zgodnie z życzeniem wyrażonym już przez Piusa XII medycyna zdołała wypracować wystarczająco pewną metodę poprawnej moralnie regulacji poczęć, opartej na uwzględnianiu naturalnego rytmu płodności. I Hilgers mówi tak: miałem wrażenie, że papież mówi do mnie: Thomas, zajmij się tym. I się zająłem. To było dla mnie zupełnie oczywiste, że muszę coś z tym zrobić. Nie wiedziałem wówczas, że powstanie naprotechnologia, ale wiedziałem, że muszę odpowiedzieć na wezwanie papieża. Hilgers w swojej drodze, w swojej karierze medycznej miał wiele problemów. W Stanach Zjednoczonych w 1973 roku po legalizacji aborcji wielokrotnie musiał powoływać się na sprzeciw sumienia, odmawiać wykonywania tego zabiegu. W związku z tym wielokrotnie musiał zmieniać miejsce pracy. Jednakże angażował się w ruchy pro-life, popełnił kilka publikacji, kilka książek, między innymi Abortion and Social Justice. I to był dla niego bardzo, bardzo trudny czas. Mówi, że była to wielka próba wiary. Był sam. Naprawdę byłem sam. Miałem tylko rodzinę, nie miałem prawie przyjaciół. Nikt w moim otoczeniu tego nie robił. Środowisko medyczne zachłysnęło się właśnie tą krótką drogą, pójściem na skróty. Mimo, że proszę Państwa, do 30 roku porady antykoncepcyjne były lekarzom zakazane. Jak bardzo zmieniła się mentalność i pod czyim wpływem, że właśnie American Medical Association organizacja taka lekarska zmieniła właśnie zdanie i umożliwiła lekarzom porady antykoncepcyjne. Jaka była dalej droga do naprotechnologii? Hilgers został zainspirowany metodą Billingsów. Na pewnej konferencji, na której uczestniczył jeszcze ze swoją narzeczoną, było to w środowisku kościelnym. I w 1975 roku, pamiętając właśnie to małżeństwo lekarzy, neurologa i pediatrę Billingsów, udał się do Australii, by współuczestniczyć w badaniach Billingsa. A później, jako wykładowca ginekologii i położnictwa, postanowił koniecznie zweryfikować tę metodę, potwierdzić ją naukowo i poszerzyć. Hilgersowi brakowało w metodzie Billingsa obiektywizacji. W związku z czym kolejnym krokiem Hilgersa było opracowanie standaryzacji śluzu szyjkowego. I owocem właśnie tej standaryzacji było wypracowanie The Creighton Model Fertility Care System, czyli po prostu modelu Creightona. Miało to miejsce, koniec tych prac nastąpił w 80 roku. I tutaj na zdjęciu mamy czwórkę twórców modelu Creightona. Miałam przyjemność osobiście poznać panią Ann Prebil, która była moim superwizorem, czyli osobą nadzorującą mój proces kształcenia się jako instruktora modelu Creightona, ponieważ to jest moje dotychczasowe główne doświadczenie z naprotechnologią, właśnie jako instruktor modelu Creightona. Była to osoba bardzo oddana, bardzo zaangażowana, niestety w ubiegłym roku zmarła. Hilgers wystandaryzował nie tylko sposób obserwacji, sposób zapisu tego, co kobieta właśnie widzi, co może wybadać, czyli śluzu szyjkowego, ale poszedł krok dalej. Wystandaryzował cały proces nauczania użytkowników oraz kształcenia instruktorów. I dzięki temu, właśnie dzięki temu, że mamy tutaj standardy, model Creightona mógł stać się narzędziem diagnostycznym naprotechnologii, czyli model Creightona w naprotechnologii to tak jak dodatkowe wyniki badania. Karta obserwacji jest właśnie takim narzędziem diagnostycznym dla lekarza dzięki temu, że bazuje na pewnych standardach. Pierwsza sesja wprowadzająca odbyła się w 1976 roku. Sesja wprowadzająca jest to takie spotkanie instruktora z chętnymi do nauczenia się metody. Mówimy na to wykład wprowadzający. A pierwszy kurs dla instruktorów odbył się w 1978 roku. Pierwszy raz określenie naprotechnologia padło dopiero w 1991 roku. Dlaczego? Właśnie intencją tworzenia Hilgers nie miał od razu zamysłu stworzenia naprotechnologii. To był dopiero owoc obserwacji, wnikliwych analiz wielu, wielu kart cyklów kobiet, z których wynikało, że pewne schorzenia można skorelować z pewnymi, że pewne objawy można skorelować z pewnymi schorzeniami. I w 2004 roku ukazał się podręcznik autorstwa Thomasa Hilgersa, The Medical and Surgical Practice of Naprotechnology. Dzisiaj przyniosłam ze sobą tę książkę. Może niektórzy z Państwa widzieli ją tam na stoliczku, na stoisku. Książka ta zawiera ponad 1200 stron, w których Hilgers udowadnia podwaliny naukowe właśnie swojej działalności. Opisuje również dokładnie, krok po kroku, reguły modelu Creightona. W dniu, w którym zmarł papież Paweł VI, Hilgersowie udali się do kościoła i po takim bardzo charyzmatycznym kazaniu ich księdza proboszcza, kiedy wracali, rozmawiali między sobą i stwierdzili, że mają w sercu ogromne pragnienie, aby powstało jakaś pamiątka, coś trwałego, coś wielkiego, co będzie właśnie przypominało światu o papieżu Pawle VI i o jego nauczaniu. I właśnie wtedy, w 1978 roku, postanowili utworzyć Instytut Papieża Pawła VI, czyli Narodowe Centrum Zdrowia Kobiet. Jest to centrum naukowe i badawcze. Jest to miejsce, w którym Hilgers przyjmuje swoich pacjentów. Również znajduje się tam wydział, jest tam dział diagnostyki ultrasonograficznej, mają swoje laboratorium, a także rozwija się na proetyka. Pary przychodzące do lekarzy, na protechnologów czy do instruktorów często są po wielu różnych przejściach. Wiele z nich doświadczyło, czy decydowało się wcześniej na in vitro, na inseminację. Mają bardzo, bardzo złożone problemy bioetyczne i właśnie dlatego w Instytucie Pawła VI znajduje się gabinet siostry, która jest teologiem moralistą i pomaga właśnie tym parom, tym osobom znajdywać najsłuszniejsze w nauczaniu, zgodnie z nauczaniem Kościoła dla nich rozwiązania. Co mówi o naprotechnologii Hilgers? Twierdzi, że powinna być uznana za jeden z cudów papieża Pawła VI potrzebnych do kanonizacji. To dzięki niemu powstała ta nauka. Jego wskazania pastoralne były bodźcem do stworzenia naprotechnologii. Wierzę, że encyklika Humanae Vitae stanie się punktem zwrotnym w historii ludzkiej, gdyż pozwala zrozumieć, dlaczego życie ludzkie jest tajemnicą. Pokazuje cud bycia współpracownikiem Boga. I wreszcie mówi tak. Dziecko dotyka Boga, ponieważ w chwili poczęcia Bóg bezpośrednio przekazuje mu duszę. Także rodzice dotykają Boga, będąc tymi, którzy umożliwiają mu to działanie. To, co mówi Hilgers, stoi w zupełnej opozycji do tego, co promowane jest współcześnie. Mam na myśli zapłodnienie in vitro i jakąś taką nową koncepcję o stworzeniu, klasyfikacji, testowaniu, mrożeniu, transferze zarodków ludzkich. Bo zamysłem Hilgersa, kiedy właśnie już powstawała naprotechnologia, było to, aby to nie było tylko leczenie. Chodziło o troskę o ludzką płodność i odpowiedzialne rodzicielstwo, ale zgodne z osobową naturą człowieka. Naprotechnologia wskazuje na to, że rodzicielstwo wynika z relacji osobowej, że przekazywanie ludzkiego życia dokonuje się na poziomie miłości osób. I dlatego też w całym schemacie, w całym standardzie NAPRO Hilgers umieścił tak zwany protokół SPICE. Chodzi tutaj o to, aby na spotkaniu z instruktorem poruszać płaszczyznę relacji i seksualności małżeńskiej. I właśnie zatarło się takie słówko SPICE, które jest akronimem właśnie płaszczyzn relacji małżeńskiej. Mówi o kontakcie duchowym, fizycznym, intelektualnym, kreatywnym, emocjonalnym. I proszę Państwa, na początku przytoczyłam opinię małżonków na temat metody kalendarzowej. I teraz chcę pokazać, co udało się osiągnąć dzięki pracy ludzi nauki, dzięki właśnie wysiłkom Hilgersa i innych również naukowców. Mianowicie to jest badanie z 1978 roku. Hilgers pytał użytkowników, na ile są zadowoleni. I tutaj pokazuje ilość mężczyzn zadowolonych z metody. Bardzo często kobiety przychodzące do poradni mówią, że one to by chciały tak stosować naturalne planowanie rodziny, tak ekologicznie, ale mąż się nie zgadza. Proszę bardzo, 95% mężczyzn użytkowników jest zadowolonych z metody. Mężczyźni bardzo często prowadzą kartę obserwacji partnerki, wspierają partnerki w stosowaniu metody. 70% twierdzi, że unikanie współżycia było proste lub bardzo proste. I 100% par dyskutuje o intencji stosowania metody. A teraz prezentuję Państwu badanie z 2017 roku. Obejmuje ono znacznie większą grupę ankietowanych, bo mamy tutaj ponad 2,5 tysiąca respondentów. Są to użytkownicy różnych metod, bo tam mieliśmy tylko użytkowników modelu Creightona. Tutaj mamy dane od Couple to Couple Leak, z INER-u, użytkowników po prostu obserwujących śluz szyjkowy i lub podstawową temperaturę ciała. Większość użytkowników twierdzi, że dzięki naturalnemu planowaniu rodziny poznało lepiej swoje ciało, że pomaga im to rozwijać ich relacje, że łatwiej jest im tłumaczyć swoim dzieciom zagadnienia związane z ludzkim rozrodem, z seksualnością, dzięki temu, że właśnie nauczyli się tego pewnego języka komunikacji pochodzącego z NPR-u. 62% i 62% kobiet, 63% mężczyzn mówi, że od kiedy stosują naturalne planowanie rodziny, ich życie seksualne stało się lepsze, przynosi im więcej radości. Większość również mówi, że właśnie lepiej zrozumiało swoją płodność, pozyskało nową wiedzę i, co myślę też jest bardzo ważne, co często pada w dyskusjach z przeciwnikami metody, jak często podejmowali współżycie seksualne w miesiącu i czy są z tego zadowoleni. Okazuje się, że około 70% kobiet i 70% mężczyzn było bardzo zadowolonych lub zadowolonych z częstotliwości podejmowanego współżycia. Dziękuję bardzo.